15 października obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Szczególny dzień poświęcony pamięci dzieci, którym nie było dane się urodzić. O tym dniu i kwestiach z nim związanych chciałam dziś porozmawiać z gościem Radia Niepokalanów, panem Piotrem Gustkiem, który w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka pełni funkcję koordynatora do spraw pogrzebów dzieci martwo urodzonych, jest także autorem Kompendium Pastoralnego o Rodzinnym Pogrzebie Dziecka Martwo Urodzonego i Towarzyszeniu w Żałobie Osieroconej Rodzinie. Witam pana bardzo serdecznie, panie Piotrze. Pokój i dobro.
Pokój i dobro. Witam panią redaktor i drogich słuchaczy Radia Niepokalanów.
Panie Piotrze, niech nam pan powie w takim razie, jak dobrze przeżyć taką stratę. Może takie konkretne czynności, czy na przykład warto nadać dziecku imię, czy właśnie warto postarać się o to, żeby dziecko miało pogrzeb. Czy to są rzeczy istotne, czy nie?
Trzeba powiedzieć, że na kwestię pogrzebu powinniśmy spojrzeć oczywiście z dwóch wzajemnie uzupełniających się perspektyw, gdzie jedna ma swoją szczególną wartość i pierwszorzędne znaczenie. To jest ten wymiar godnościowy, normatywny. To, o czym ja bardzo często mówię, że pogrzeb organizujemy ze względu na dziecko i dla dziecka. I tak powinniśmy patrzeć na kwestię pochówku dziecka nienarodzonego. Jako na działanie też liturgiczne, kulturowe, które ma charakter duchowy, które ma być skoncentrowane przede wszystkim na dziecku. Bo to jest jego wydarzenie, to jest jego ostatni akt jego życia osobowego. Chociaż ono już zostało dopełnione, ale właśnie to życie powinno być dopełnione, ta biografia pochówkiem, jeśli sytuacja kliniczna na to pozwala, to znaczy jeśli szczątki lub zwłoki dziecka zostały zachowane. Natomiast jeśli ten pogrzeb jest niemożliwy właśnie z uwagi na to, że ta sytuacja kliniczna, typ poronienia, czy też wdrożone postępowanie terapeutyczne na oddziale nie uniemożliwiały zachowanie szczątków dziecka, to i tak istotnie jest liturgiczne pożegnanie, ale sprawowane przede wszystkim ze względu na dziecko. Czyli jest to ta msza święta pogrzebowa sprawowana z formularza na pogrzeb dziecka nieochrzczonego, ale przy nieobecności ciała dziecka nie sprawujemy wówczas obrzędu ostatniego pożegnania. I to jest wartość terapeutyczna także, i to absolutnie bez względu na światopogląd rodziców. Każdy rytuał pożegnania jest niezwykle potrzebny w sytuacji straty. Tym bardziej straty osoby bliskiej. Rodzice muszą przez ten rytuał pożegnania w sposób ostateczny zetknąć się krańcowo z tą stratą, skonfrontować się krańcowo z tą stratą. I stanięcie nad grobem własnego dziecka, nad trumną swojego dziecka, ze względu na to, ile lat to dziecko miało, na jakim etapie rozwoju odeszło, to jest właśnie to krańcowe doświadczenie. To wypicie tego kielicha goryczy do końca. I te trudne emocje, które się wówczas pojawiają, to ogromne napięcie wewnętrzne, napięcie emocjonalne, pewna forma szoku, no bo to jest forma szoku, to jest naturalne etap żałoby, jest niezwykle potrzebne, bo właśnie przy tej trumnie tego dziecka rozpoczyna się proces zdrowienia. Dlatego, że cała ta sytuacja została właściwie ponazywana, właściwie zdiagnozowana. Wiemy, kto odszedł, a nie co odeszło. Wiemy, kim my jesteśmy po tej śmierci, jakie zadania rozwojowe mamy wykonać. A więc zmarło nam dziecko, jesteśmy rodzicami osieroconymi, mamy przed sobą zadania rozwojowe żałoby rodzicielskiej. Więc ponadto też trzeba powiedzieć, że oczywiście ten pogrzeb jest też istotny i miejsce pochówku ze względu na rodzeństwo zmarłego dziecka, które być może w przyszłości się dopiero narodzi. To rodzeństwo również ma prawo do miejsca pamięci o swoim zmarłym bracie czy zmarłej siostrze. Jest to forma edukacji prenatalnej. Jeśli w rodzinach pochówki dzieci nienarodzonych traktowane jest jako naturalna praktyka okazania szacunku godności osobowej tego dziecka, którą to dziecko w krótkim czasie swojego życia prenatalnego nosiło, i okazania pietyzmu wobec jego ludzkich zwłok lub szczątków, to naprawdę nie będzie potrzeba jakichś wielkich działań edukacyjnych, wychowawczych, by przekonać wzrastające w tej rodzinie dzieci właśnie do postaw pro-life, do pozytywnych postaw wobec poczynających dziecko rodziców i już poczętego i rozwijającego się w łonie matki dziecka. Więc ta liturgia pogrzebu, bo my powinniśmy dążyć do pochówków oczywiście liturgicznych jako osoby wierzące i przede wszystkim pochówków rodzinnych, ona ma swoje właściwe cele i to są cele, które w pierwszej kolejności są zorientowane na relacji dziecka z Bogiem. Czyli to będzie wyrażenie tej ufnej nadziei na to, że Bóg udzieli temu dziecku na drodze pozasakramentalnej tych owoców męki Chrystusa, które łaski odkupienia, którą Chrystus wysłużył nam na krzyżu. Że ciało tego dziecka będzie uczestniczyć właśnie w powołaniu, czy uczestniczy już dzisiaj w powołaniu rezurekcyjnym, czyli że to dziecko jest objęte zamysłem zbawczym Boga, ono zostało, ono było włączone w to misterium odkupienia i równocześnie jego ciało jest powołane do zmartwychwstania. Oczywiście powstaje pytanie i ono jest bardzo istotne dla rodziców. I kiedy rodzice kontaktują się z duszpasterzami, czy w ogóle przychodzą do kościoła, dla nich nie jest istotne wsparcie, jest nie tyle istotne wsparcie właśnie terapeutyczne, psychologiczne, co przede wszystkim konstruktywne odpowiedzi teologiczne. Co się dzieje z moim dzieckiem po śmierci, jaki jest jego pośmiertny los. I tutaj chciałem się z Państwem podzielić przesłaniem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Odeszłaby Żyć Wiecznie. Pogrzeb dziecka poranionego z perspektywy ekumenicznej, której nasze stowarzyszenie było pomysłodawcą i współorganizatorem. To była konferencja odbywająca się w ostatnich dniach, tak naprawdę września, w ramach tych ogólnopolskich obchodów dziecka utraconego niejako przed samym 15 października tą konferencję zorganizowaliśmy, by nie wejść w kolizję z obchodami parafialnymi, diecezjalnymi na poziomie jeszcze kościołów partykularnych. I przesłanie tej konferencji jest niezwykle istotne, bo ono właśnie mówi o paschalnej nadziei. I faktycznie jest taka myśl, która stała się przesłaniem tej konferencji, a tą myśl sformułował przedstawiciel Kościoła Prawosławnego w Polsce, bo to była konferencja ekumeniczna. My dyskutowaliśmy o sprawach pogrzebu pośmiertnego losu z perspektywy Kościoła naszego, Kościoła rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, polskokatolickiego, właśnie Kościoła także Cerkwi Kościoła Prawosławnego, Kościołów Protestanckich, ale tą myśl, która stała się motywem przewodnim, niejako przesłaniem tej konferencji, sformułował ksiądz profesor Henryk Paprocki, jeden z najwybitniejszych polskich teologów prawosławnych z Uniwersytetu w Białymstoku. Ksiądz profesor zwrócił nam uwagę na fragment perykopy ewangelicznej, który my bardzo dobrze znamy, a fragment, który przez większość z nas, a przynajmniej my doświadczyliśmy pewnego nowego spojrzenia i zawstydziliśmy się niejako tą okolicznością, że tego aspektu tej perykopy ewangelicznej nie dostrzegaliśmy poprzednio. Mowa mianowicie o sytuacji, w której dzieci garnęły się do Jezusa. Pragnęły podejść do Jezusa, uciekały się do Jezusa, chciały doświadczyć Jego czułości, bliskości, a apostołowie tym dzieciom tego bezpośredniego, bliskiego, czułego kontaktu z Jezusem zabraniali. I Pan Jezus wówczas formułuje takie kategoryczne stwierdzenie do apostołów: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, do takich należy Królestwo Niebieskie. I do tego momentu tej perykopy ewangelicznej oczywiście wszyscy zrozumienie tego przekazu mieliśmy i mamy bardzo dobre. Natomiast ksiądz profesor Paprocki powiedział, zadajmy sobie pytanie, kim były te dzieci, które stały przed Jezusem? Bo to były te konkretne dzieci. On nie mówił tylko i wyłącznie o dzieciach, czy o osobach w wieku dziecięcym, czy też niemowlęcym, ale mówił o tych konkretnych dzieciach, bo na nie wskazywał. Przecież to były dzieci nieochrzczone. To były dzieci, które nie doświadczyły łaski chrztu Inre. Chrystus ich nie ochrzcił. I to była taka rzecz, która wzbudziła w nas małe zakłopotanie, ale równocześnie też i właśnie dały tą świeżość innego spojrzenia, że Chrystus mówi, że także te dzieci nieochrzczone, one mają udział w Jego Królestwie Niebieskim. I to jest ta paschalna nadzieja. Oczywiście mamy świadomość tego, że Kościół nie orzekł w sposób autorytatywny i prawdopodobnie orzec nie może. I takiego orzeczenia raczej nie doczekamy, że osoby umierające bez chrztu w wieku prenatalnym są z całą pewnością zbawione. Dlaczego? Bo ta prawda wiary nie została Kościołowi wprost objawiona. I o tym mówi dokument Narodowej Komisji Teologicznej Nadzieja Zbawienia dla Dzieci Umierających bez Chrztu, który został opublikowany, przepraszam, ten dokument w roku 2007. Natomiast Kościołowi została objawiona jedna pewna droga, droga sakramentalna i dlatego też Kościół będzie dużą wagę przywiązywał, żeby tą drogę sakramentalną promować, by nie doszło do jej relatywizacji. Teraz osoby, które doświadczają orędzia zbawczego Kościoła, które są naocznymi świadkami, adresatami, odbiorcami tego orędzia, zbyt łatwo nie zrezygnowały z drogi sakramentalnej, bo ta ekonomia sakramentalna, łaski sakramentalne, czyli łaska Boża, to zbawienie jest koniecznie potrzebne. Ale niemniej jednak mamy tę rację nadziei. Ta racja nadziei wynika właśnie z wiary ludu Bożego. I to też wybrzmiało także w słowach przewodniczącego konferencji. Jest rzeczą niemożebną, ażeby Bóg oddalił od siebie dzieci, które nie zawiniły w żaden sposób, nie mogąc przyjąć chrztu, a równocześnie są poczęte z jego ojcowskiej miłości. To jest właśnie ten to sensus fidei, sensus ludu Bożego. Najczęściej rodzice do tego się właśnie odwołują, że proszę Pana, czy też proszę księdza, patrząc na moje starsze dzieci, na ich niewinność, tego niemowlęcia, tego noworodka kilkudniowego, wprost nie chce mi się wierzyć, że Bóg mógłby to dziecko od siebie oddalić, jeśli ono by odeszło na tym etapie. A cóż dopiero, jeśli był jeszcze bardziej bezbronne i mniejsze, bezbronne w swoim rozwoju w okresie prenatalnym. To jest to sensus fideizm z ludu Bożego. Ale równocześnie racje liturgiczne. To jest ta praktyka liturgii pogrzebów dzieci nieochrzczonych, która jest ogromnym darem papieża Jan Pawła VI. Ja tego papieża określam właśnie szczególnym patronem nienarodzonych dzieci. Nie tylko ze względu na cuda, które dokonały się, czy też które stały się podstawą aktów beatyfikacyjnych czy kanonizacyjnych, ale to jest papież, który z jednej strony wskazał bardzo mocno na godność poczynających dziecko rodziców w encyklice Humanae Vitae i na godność poczętego dziecka i równocześnie to przesłanie tego personalizmu prenatalnego, które w tej encyklice jest zawarte, encyklice Humanae Vitae ogłoszonej w 1968 roku, przełożył na praktykę pastoralną, dokonując niesamowitej rewolucji w Kościele, a więc dając formularz mszy na pogrzeb dziecka nieochrzczonego i przygotowując pełnoprawną liturgię pogrzebu dziecka, która, jeśli byśmy ją sprawowali w najbardziej okazałej formie, pod względem poszczególnych składowych stacji, na przykład stacja pierwsza jest msza święta pogrzebowa, ostatnie pożegnanie, procesja na cmentarz, stacja przy grobie, niczym nie różni się pod względem właśnie tej struktury, choć odbiega w tekstach liturgicznych od pogrzebu dziecka ochrzczonego, narodzonego, czy też osoby dorosłej. Dlaczego to mówię? Dlatego, żebyśmy się wyzbyli takiego przekonania, że my po dzień dzisiejszy sprawujemy pokropek. Nawet jeśli pogrzeb dziecka ogranicza się, bo to są trzy różne formy możliwości sprawowania tej liturgii, do ostatniej stacji na cmentarzu, gdzie nie jest sprawowana msza święta, czy też liturgia słowa w kościele, ale tylko ta jedna stacja na cmentarzu, to tam w tej stacji mamy także obrzęd ostatniego pożegnania. Jest to pełnoprawna liturgia, a nie pokropek. Pokropek to była pewna praktyka, która nie miała nigdy umocowania ani w prawie kanonicznym, ani w księgach liturgicznych, kiedy rodzice z głęboką wiarą, w okresie, kiedy także tym dzieciom nie można było sprawować pogrzebu liturgicznego, przynosili ciało dziecka złożone w trumnie, czy też może owinięte w jakiś całun do kapłana i prosili o to, żeby ten kapłan właśnie pokropił wodą święconą te zwłoki i sformułował jakąś modlitwę. I to była bardzo często taka modlitwa i taka praktyka quasi liturgiczna aranżowana na miejscu, na gorąco. Więc teraz mamy piękną, ale to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, piękną liturgię pogrzebu dziecka nieochrzczonego. Jeśli pogrzeb może być piękny, ale piękno tej liturgii wynika z tego orędzia paschalnego, które jest głoszone nad ciałem dziecka z jednej strony, a z drugiej strony także tej relacji ojcowskiej i relacji odkupieńczej, która wybrzmiewa w tych tekstach liturgicznych. Ta pieśń pożegnalna w ramach ostatniego pożegnania, ona rozpoczyna się od słów: dziś moją duszę w ręce powierzam, mój stworzycielu, najlepszy ojcze, do domu wracam jak strudzony pielgrzym, a ty z miłością przyjmij mnie z powrotem. To jest niesamowicie piękny tekst, który ukazuje, że to dziecko miało swoją historię zbawienia i w tym okresie prenatalnym pomiędzy nim a Bogiem rozegrała się właśnie ta historia zbawienia i na to poronienie możemy i powinniśmy patrzeć także przez pryzmat paschy dziecka. I to, o czym mówi katechizm Kościoła katolickiego, zawierzyć to dziecko, jego los, jego biografię Bożemu Miłosierdziu, tej ojcowskiej miłości, która, jak mówi papież Franciszek, jest właśnie rewolucją czułości. I to kompendium pastoralne, o którym pani redaktor wspomniała, ono ma właśnie to przesłanie papieża Franciszka, rewolucja czułości Boga, która ma się przejawiać w łagodności i wyrozumiałości względem rodziców, którzy doświadczają straty prenatalnej i proszą o pogrzeb dziecka, także tych rodziców, którzy zaniedbali kwestię tego pochówku, albo dla których ten niedopełniony z różnych przyczyn przez rodziców niezawinionych pogrzeb jest otwartą raną przeszłości, niegojącą się, żeby ta łagodność, wyrozumiałość, ta czułość Boga, która przekłada się na praktykę pastoralną, stała się udziałem tych rodziców i równocześnie oczywiście jest to też określenie pewnego podejścia, także spojrzenia na pośmiertny los tych dzieci.
Właśnie, panie Piotrze, jeszcze powiedzmy naszym słuchaczom, przypomnijmy, podkreślmy, że jest pan autorem książki Kompendium pastoralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego i towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie. Publikacja ta niedawno też otrzymała wyróżnienie Feniks 2021 w kategorii Kościół wobec współczesności. Oczywiście serdecznie gratulujemy. I w tej książce mogą państwo znaleźć wiele, wiele potrzebnych informacji, dużo więcej niż to, co mogli państwo usłyszeć w czasie naszej dzisiejszej rozmowy, która siłą rzeczy jest ograniczona czasowo. Dlatego serdecznie państwu polecamy, żeby jeśli jest taka potrzeba, tej książki po prostu poszukać.